coś takiego jak opisywanie świata, a więc nie odwoływanie się do inwencji, do kreacji, do pomyślunku, tylko do tego, co widać, co jest. Funkcjonuje od tak dawna, od jak dawna istnieje piśmiennictwo, prawda? No, wojna opisana przez Juliusza Cezara jest traktowana jako swego rodzaju taki architekst reportażowej literatury, więc musielibyśmy się cofnąć dobre 2000 lat wstecz. Natomiast wydaje mi się, że cechą specyficzną XX wieku jest czynienie z tego problemu. I tutaj chyba, tutaj mamy rzecz taką bardzo specyficzną i ja mam wrażenie, że to jest kwestia schyłku XIX wieku, mniej więcej schyłku XIX wieku, kiedy przed literaturą, przed pisarzem wyłania się pewien bardzo istotny problem. Ten problem polega na tym, że nagle te dwie rzeczy, fikcja albo prawda, zaczynają się przed nim rozdwajać i przedstawiać jako pewnego rodzaju alternatywa, czyli coś pomiędzy czym pisarz musi wybierać. I teraz wyobraźmy sobie, to jest pisarz, ja powiedzmy reprezentuję w tym sporze, a my będziemy namawiać go do sposobu pisania. Ja jestem po tej stronie reprezentantem zwolenników prawdy, czyli ja mu tutaj będę wkładał do głowy, prawda, że tylko prawda, tylko fakty, sprawdzalność, potwierdzalność, weryfikowalność rzeczywistości. A z drugiej strony ten diabełek po lewej stronie będzie mówił mu, no co ty, że jesteś pisarzem, więc fikcja, więc zmyślanie, więc piękny styl i tak dalej, i tak dalej. Skąd się to wzięło? To się wzięło z bardzo różnych stron. Przede wszystkim z naporu rzeczywistości historycznej, która zaczyna być w swojej dotkliwości masowa. Od początku XIX wieku na scenę historii włazi podmiot zbiorowy razem z powszechnym zaciągiem do wojska, który jako pierwszy urządził swojemu narodowi Napoleon. Ktoś taki jak masa zaczyna się przepoczwarzać, przekształcać w jakiś taki właśnie podmiot zbiorowy zdolny przekształcać historię. Cała seria wojen przybierających coraz potężniejszy kształt. Także oczywiście filozofia XIX wieku, która mówi dość tych wszystkich tam pomysłów latania w chmurach, dość tej całej waszej kreacji. Liczy się to, co potrafimy opisać w sposób pewny. I proszę zwrócić uwagę, że właściwie trzecia i czwarta ćwiartka XIX wieku w literaturze niemieckiej, francuskiej, przede wszystkim niemieckiej i francuskiej, to są poszukiwania polegające na tym, żeby zbliżyć literaturę do ścisłego pisania, prawda? Więc naturaliści mówią o metodzie eksperymentalnej. Już nie ten, tak jak romantyk, który wychodził na scenę, patrzył na nas z pewnym powątpiewaniem, czy jesteśmy w stanie zrozumieć to, co on ma do napisania, i stwierdzał, przekazując nam swoje dzieło, że styl jest racją geniuszu, więc nieważne są wszelkie zasady, to, co on ma w sobie, to, co artysta w sobie nosi, to, co sobie wymyśli, jest obowiązującym prawidłem. Natomiast pisarze francuscy, niemieccy, również niektórzy angielscy mówią, trzeba przede wszystkim pisać dzieła tak, żeby one były sprawdzalne w kontekście rzeczywistości. I stopniowo narasta problem. Pisarz nie tyle ma do swojej dyspozycji, bo to miał jakby od zawsze, ale zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że wy się dzielicie, że to właśnie przez publiczność zaczyna przebiegać taka dziwna granica. Jedni, już nie tylko ja, już nie tylko jakiś pojedynczy krytyk, filozof, zaczyna mówić fakty, 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 a drugi fikcja, fikcja, fikcja. Ale połowa publiczności zaczyna mówić, co to są za wymysły. Była wojna, a ty, pisarzu, jeden z drugim w kontekście tej wojny wymyślasz jakieś bzdurstwa. Napisz o tym, co było. I mam wrażenie, że kulminacja, która zadekretowała i utrwaliła ten problem, to jest pierwsza wojna światowa. Dlatego, że ona uczyniła milionowe rzesze ludzi nosicielami doświadczeń, które, jak się okazało, powinny zostać, tak? Społeczeństwo tego oczekiwało, powinny zostać przekazane. Proszę sobie uświadomić, że przełom XIX i XX wieku to jest również rozwój fotografii. Szalony rozwój i upowszechnienie fotografii do tego stopnia, prawda, że nikt się już w czasie I wojny światowej nie dziwił permanentnemu fotografowaniu tego, co zaszło. Czym jest fotografia? W kontekście literatury jest właśnie jakby popchnięciem literatury ku coraz większej, coraz ściślejszej faktografii. I największym problemem literatury XX wieku będzie, jak wybrnąć z tego dylematu.
Jak patrzę na to pokolenie reporterów, tych moich kolegów, trochę starszych, trochę młodszych, no to tam w ogóle o literaturze nie myśleliśmy. Chyba nikt z nas. Może Wojtek Tochman od samego początku i Mariusz Szczegieł, ale nie wiem. Ja z jakby całej historii reportażu nauczyłem się z tekstów, których sam poszukiwałem. Nie wiem, z wiadomości literackich, które przed wojną publikowały, miały, ja nie wiem, czy się wtedy to reportażem nazywało, czy inaczej, ale to były teksty reporterskie. Jak Słonimski jechał do Moskwy, do Związku Radzieckiego i z zachwytem opisywał wielkie budowy socjalizmu, to naprawdę to się chce czytać. I tu nie wiem, ile jest elementu prawdy, ale ile literackości. A z drugiej strony pamiętam reportaże Stworek, które był cykl reportaży Stworek, które są genialne w wiadomościach literackich. Opis sprawy Gorgonowej, którą się niedawno zajmowałem, też jest piękny. Elga Kern, która napisała taką, nie wiem, reportersko-historyczną książkę o Polsce, Niemka, która przyjeżdżała w latach 30. do Polski. No to ja stamtąd czerpałem wzory. A po drugie z tymi żywymi muzeami reportażu się spotykałem. Większość z nas, którzy byli w tym dziale reportażu, w 89, jak gazeta powstawała, to tam powstało coś, co było czymś, czego już dzisiaj nie ma. Czyli jednym z najważniejszych działów był dział reportażu, do którego wszyscy aspirowali. I później, jak powstawały kolejne gazety, to ambicją każdego wydawcy było stworzenie czegoś takiego. No i były takie... I ten reportaż był przez lata 90., mam wrażenie, czymś bardzo ważnym w gazetach, które się w Polsce ukazywały.
Sprawy się oczywiście komplikują ciągle w literaturze i to stwierdzenie, że myśmy od samego początku czytaliśmy teksty, w których jest mowa o rzeczywistości, uczyliśmy się jakby reportażu z gazet, jest w sensie biograficznym rzecz jasna prawdziwe, ale jakkolwiek byśmy nie patrzyli, to jest język. To jest język. A nie rzeczywistość, tak? To nie jest przeniesienie do książki tego kawałka ziemi, tego trupa, tej siekiery, czy czegokolwiek tam innego jeszcze, jakiegokolwiek elementu rzeczywistości. To jest język. A ten język składający się ze zdań, ten język składający się ze słów, ma oczywiście swoją nieusuwalną siłę figuratywną. Jak sądzę, najistotniejsze jest to, jak się w poszczególnych społeczeństwach i w poszczególnych okresach ludzie ze sobą umawiają. To jest pewnego rodzaju kontrakt, oczywiście nie taki bardzo prosty. Jak sądzę, reporter to jest ktoś, kto pisząc wie, że może się narazić albo nawet powinien się narazić na proces, w którym zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje słowa. Tak? Jakby mam wrażenie, że to jest ten jeden kraniec reportażu. W tym sensie reporter o tyle inaczej użytkuje język, o ile gotów jest wciągnąć do swojej książki osoby, instytucje, które mogą mu odpowiedzieć. I w tym sensie to byłaby ta rzeczywistość, która stawi mu opór. I teraz proszę sobie jakby uświadomić, ile razy po 89 roku wybuchały procesy. Otóż one zawsze wtedy się pojawiały, ilekroć do książki została wciągnięta prawdziwa instytucja bądź prawdziwa osoba, tak? Słynny dziennik czy nocnik Żuławskiego, prawda? Albo fragment powieści, takiej autobiograficznej powieści Pawła Hillego, chyba Mercedes-Benz, znaczy chyba w tym sensie, że to w tej książce, tak, pojawił się taki fragment dotyczący konkretnego lekarza w Gdańsku, biorącego łapówki, tak? Więc ilekroć rzeczywistość stawia opór, to wtedy mam wrażenie, dochodzi do takiego istotnego spotkania, w którym ujawnia się owa funkcja reportażu i to jest, jak sądzę, podstawowe rozróżnienie. Ale zasadniczo różnice pomiędzy literaturą fikcyjną i faktyczną, czy faktograficzną, ustanawia w znacznej mierze publiczność. Tak możemy sobie łatwo to wyobrazić, jeżeli państwo będziecie traktowali reportaże jak opowieści, jeżeli będziecie chwalili reportera, ach, co to za styl, jakiś skondensowany, jakie te zdania są naładowane, prawda? Jeżeli nie będziecie w ogóle zwracali uwagi na to, do czego się ta książka odnosi, to ten reportaż będzie literaturą, tak? W tym sensie reporter dowiaduje się ze sposobów, w jaki pisze i z reakcji, które wywołuje, czy dobrze idzie, czy w dobrą stronę idzie, czy dobrze jakby wywołuje rzeczywistość do odpowiedzi. Ale zawsze się znajdą tacy złośliwcy, albo tacy mistrzowie, pisarze bardzo kunsztowni, którzy celowo będą się sytuować właśnie w środku. Hanna Krall. Proszę sobie przypomnieć jej książki, poczynając od Zdążyć przed Panem Bogiem. W tej rozmowie pada bardzo ważne pytanie. Nie rozmawiamy o przeszłości, rozmawiamy o pamięci. Pamięć jest afaktograficzna, pamięć jest potwornie afektywna, tak? Pamięć jest potwornie zawodna, więc to nie jest rozmowa o historii. Tak? Edelman, który krzyczy na Hannę Krall, prawda, mówiąc o tym, że tu nie chodzi o to, co się wtedy stało. I właściwie wszystkie późniejsze książki Hanny Krall są w coraz większym stopniu formowaniem rzeczywistości. Ona sama to mówi. Gdybym chciała przedstawić to, co się działo w czasie zagłady, to prawdopodobnie musiałabym utonąć w jakimś takim bagnie, prawda? To jest niebezpieczeństwo wynikające z takiej magmowatej rzeczywistości, która wtedy się wszystkim odsłoniła. Forma jest potrzebna do tego, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć o rzeczywistości. Podobnie Kapuściński, jego najwspanialsze książki, te, które pochodzą ze schyłku lat 70., więc Cesarz. Przecież to jest stylizacja na Gombrowicza. Genialna, wspaniała stylizacja na Gombrowicza. Szach in szach. Przecież to jest reportaż autotematyczny. Jeżeli państwo pamiętacie, Kapuściński przychodzi do hotelu i ma rozłożone na podłodze w pokoju i na swoim łóżku zdjęcia, fragmenty z innych gazet, swoje szkice, swoje notatki, fragmenty rozmów z jakimiś osobami. I on nam pokazuje, jakby przedrukowuje te fragmenty, właśnie jako fragmenty i mówi, tego się nie da poskładać, nie jestem w stanie zbudować z tego syntezy. No to co to za reportaż? To jest równocześnie opowieść o pracy reportera, o sobie, to jest równocześnie opowieść o reportażu, a więc o tym, jak powstaje ta forma, więc to jest książka autotematyczna i w najmniejszym stopniu jest to opowieść o rzeczywistości Iranu schyłku lat 70. Najwięksi mistrzowie to właśnie ci, którzy potrafią znaleźć swoje miejsce pomiędzy tymi napierającymi bądź tymi rozrywającymi go siłami, z których jedna mówi fakty, fakty, a druga mówi fikcja, fikcja.
Nieomal od samego początku istnienia tego nurtu, bo on jest zjawiskiem być może wewnątrzliterackim, być może dotyczącym socjologii literatury, ale jest też zjawiskiem marketingowym, istnieje pewien szyld, pod którym drukowane są książki właśnie Łazarewicza, Tochmana, Szczygła, Ostałowskiej i tak dalej, tam, i Jagielskiego i tak dalej, i tak dalej. W gronie entuzjastów tego szyldu, tego nurtu wybuchają co pewien czas i to łącznie właśnie jeszcze z latami, no, kiedy mistrzowie byli młodzi, Hanna Krall, Ryszard Kapuściński, wybuchają dyskusje, by nie powiedzieć, że awantury dotyczące, mówiąc przekornie, a właściwie ironicznie, zawartości cukru w cukrze. To znaczy, ile jest faktu w literaturze faktu? Wspomniany tutaj cesarz spotkał się w pewnej chwili z bardzo poważnym zarzutem, że są tam literalnie zmyślone przez Kapuścińskiego rozmowy. Hanna Krall w jednej z wypowiedzi przyznała się, ale w takim specjalnym, szczególnym trybie, że trudno ją złapać za rękę, ale właściwie wynikało z jednej z jej wypowiedzi, że ona w swoich książkach potrafi scalić przeżycia kilku osób i zrobić z tego jednego bohatera reportażu wtedy. Nie tak dawno mieliśmy gigantyczną awanturę o pisarstwo Jacka Hugo Badera. Chciałem zapytać pisarza zatem, jak to jest tą zawartością cukru w cukrze w literaturze faktu?
Ja się tak pisarzem nie czuję. Ja się czuję reporterem, który został wygnany z gazet do książek. A z tą zawartością cukru w cukrze jest tak, że ja oczywiście uważam, że w reportażu jest miejsce na subiektywizm, ale jeśli się pisze o faktach, które nie istnieją, to jest już to przekroczenie granicy reportażu i to jest albo fikcja, albo literatura. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że wiem, że w polskiej szkole reportażu obowiązywała taka zasada, że prawdą jest wszystko, co mogłoby się zdarzyć. I to łączenie tych bohaterów trzech w jedno albo czterech w jedno, one nie wygrywają próby czasu w momencie, albo nie wygrywają w ogóle, kiedy jedzie tropem reportera fotograf i próbuje zrobić fotografię pana X, który jest złożony z czterech postaci. I wtedy redaktor się pyta, co to jest? Jak to? Nie mogę znaleźć tego człowieka. I jak wtedy reporter mówi, a wiesz, to z czterech osób jest złożonych, no to myślę, że jak czytelnik się dowiaduje, że reportaż powstał, że ten bohater, z którym on się utożsamia, Wojtek Jagielski zrobił coś takiego, że on połączył dwóch czy dwoje bohaterów, ale napisał jasno, że to jest taka sylwetka zbiorowa. I myślę, że to jest dopuszczalne, ale robienie w balona czytelnika jest niedopuszczalne. Ja nie jestem lustratorem, ale jeśli chodzi o Kapuścińskiego, no to jeśli ktoś, kto przeczytał Wojnę futbolową i próbuje znaleźć gazety, o których Kapuściński pisze, że w gazecie przeczytał o pogrzebie tej córki generała i nie może znaleźć ani tytułu, ani gazety, ani córki generała, ani generała, to zaczyna powątpiewać, ile jest cukru w cukrze i traci zaufanie do reportera. Ja wiem, że w każdym reportażu powinien być element magiczny, to znaczy, żeby czytelnik nie miał poczucia, że czyta zestaw faktów. Ale ja myślę, że można je tak opisać, żeby to, co tam jest, było prawdą. To znaczy, co ja myślę o prawdzie. To nie jest stenograficzny zapis rozmowy, ale żeby ten, który czyta tą książkę i wcześniej rozmawiał z reporterem, na przykład mu włosy dęba nie stanęły i nie powiedział, kurczę, ten facet mnie w ogóle nie zrozumiał, albo ja coś innego rozmawiałem. Albo jak ktoś idzie z książką i próbuje zobaczyć budynek opisany w książce, i ten budynek wygląda zupełnie inaczej niż jest opisany. Albo zdarzenie, które reporter przepuścił przez siebie. I wtedy pojawia się dość poważny problem wiarygodności, która chyba jest najważniejsza.
Mówimy cały czas chyba o tym, ile reporter chce, to znaczy mówimy o tym, jakie on zobowiązanie podejmuje, ile on zechce wciągnąć do swojego tekstu rzeczy, które są weryfikowalne. Z tego punktu widzenia sparafrazowałbym twoje pytanie o zawartość cukru w cukrze na nieco inne, a mianowicie o zawartość twardości wystarczającej do tego, żeby czytelnik uznał daną książkę za reportaż. Kapuścińskiemu zarzucono nie tylko to, prawda, że w wojnie futbolowej wykorzystał, czy stworzył, powołał do istnienia kilka nazwisk, kilka postaci, kilka tytułów gazet. Zarzucano mu, że podobnie nas myślał, jak chodzi o Afrykę, prawda, właściwie imperium i Heban, tak? Imperium, jak chodzi o Rosję i Heban, jak chodzi o Afrykę, zostały poddane takiej bardzo, bardzo wnikliwej krytyce. W odpowiedzi na to Kapuściński mówi, że on tworzy reportaż uniwersalistyczny, to znaczy właśnie taki, w którym autor przyznał sobie prawo do kondensowania rozmaitych wydarzeń, rozmaitych postaci po to, aby wydobyć pewien sens dziejących się wydarzeń. I mam wrażenie, że od samego początku ci, którzy czytali Kapuścińskiego, tak go chyba czytali, tym bardziej, że od lat 60. od literatury amerykańskiej, od Trumana Capote'i, poprzez wielu innych pisarzy, przelewała się właśnie taka fala którą nazwano niezbyt zgrabnie faction, prawda? A więc czy takiego nowego piśmiennictwa, nowego dziennikarstwa, i to faction było właśnie owym połączeniem faktu z fikcją. Więc to jest moja pierwsza korekta, czy taka pierwsza dopowiedź, że tutaj najistotniejsze jest to, na ile, co reporter zechce nam podsunąć jako pewien materiał do weryfikacji. Czyli tak reporter mówi, to jest rzeczywistość Polski prowincjonalnej, prawda? Czyli na przykład czytamy pańską książkę zatytułowaną Tu mówi Polska, tak? Obejmującą reportaże od 97 chyba do 2007 roku. I za każdym razem pan to lokalizuje, chociaż daty wydarzeń możemy poznać tylko i wyłącznie na podstawie pierwodruków. W samych tekstach nie ma już tych dat, co jest bardzo istotnym czynnikiem dezorientującym, tak? Ponieważ czytamy to jednak 20 lat po opublikowaniu pierwszego z tych reportaży. Ale zasadniczo lokalizuje pan to w przestrzeni, czyli jesteśmy na przykład, zwłaszcza na Pomorzu, prawda? Dawne województwo słupskie. Dalej, to może być bardzo konkretna gmina, to może być bardzo konkretna miejscowość, to mogą być konkretne wydarzenia. I teraz im bardziej autor decyduje się wykorzystywać elementy rzeczywistości, tym bardziej wystawia się na naszą weryfikację. Więc jeśli ktoś wciągnąłby nieprawdziwe postaci, nieprawdziwe miejscowości, nieprawdziwe wydarzenia, to tym samym naraziłby się właśnie na ową utratę wiarygodności. Ale pan gra w tej książce, prowadzi z nami taką grę, która polega na tym, jestem do sprawdzenia. Proszę bardzo, tak? To się wydarzyło, może sięgnąć do odpowiednich kronik. Ciekawostka robi się wtedy, kiedy pan na przykład pisze, że pozmieniał imiona, na prośbę bohaterów pozmieniał imiona i nazwiska i my już nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, że nawet nazwa miejscowości została zmieniona, tak? I w tym momencie wiarygodność, którą pan sobie wypracował z innych tekstów, jakby zostaje przez nas przełożona na ten tekst, w którym tożsamości osób zostały zatarte. I nadal panu wierzymy, tak? Tutaj działa pewna zasada takiego przedłużonego zaufania, pewnego kredytu, którego my panu udzielamy. I teraz dodać by do tego należało znowu jedną rzecz. Mamy kilku, co najmniej kilku arcyciekawych reportażystów, którzy w ogóle nie honorują tego problemu. Prawda, nieprawda, tak? Na przykład, jak zwykle wyleciało mi imię z głowy, Kołodziejczyk. Marcin Kołodziejczyk, czyli autor Peryferyjczyka, autor Planety B, tych tekstów o prowincji. To są właściwie teksty niesłychanie realistyczne, niesłychanie łatwo dające się odnieść do rzeczywistości, do jakiegoś strzeżonego osiedla w Warszawie, do kolejki dowożącej ludzi z podmiejskich, podwarszawskich miejscowości do samej Warszawy. Ale sposób, w jaki te teksty zostały napisane, obezwładnia w ogóle samą potrzebę weryfikacji. To znaczy wiemy, że to jest więcej niż prawdopodobne i zarazem kompletnie nie przejmujemy się tym, czy to była jesień, czy to była wiosna. Czy to jest pociąg dojeżdżający z południa Warszawy, czy z północy Warszawy. Czy to osiedle jest bliżej centrum, czy bardziej na peryferiach Warszawy. To nie ma większego znaczenia. Na tym, jak sądzę, polega świadomość formy. I tutaj ośmieliłbym się dodać drugą rzecz. Otóż im bardziej to, o czym teraz mówimy, staje się problemem, i ciągle ktoś marudzi, no tak, ale to jest nieprawdziwe, no tak, ale tu przekłamał, tutaj traci wiarygodność. Tym bardziej jakby udzielamy reporterowi prawa do wewnętrznego komentowania tego zagadnienia. Tak? W tym sensie reporter jakby coraz bardziej stający przed nami, wymagającymi od niego rozmaitych wiarygodności, takich referencji, reporter zyskuje prawo do tego, żeby wciągać do swojego tekstu właśnie takie uwagi dotyczące tego, jak on buduje, jak on zdobywa swój materiał, jak on buduje swoją opowieść. Mówiąc jeszcze inaczej, najistotniejsze jest nie to, czy to jest prawda, czy nie, ale jak ty tę prawdę, reporterze, udowadniasz w samym tekście, jak dopuszczasz do głosu świat, o którym piszesz. I to jest, mam wrażenie, jakiś taki wynalazek literatury faktograficznej mniej więcej od lat 60. XX wieku.